Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
Pierwsze strony gazet.
I my zaczynamy dzisiejszy przegląd tych najświeższych, najważniejszych informacji z Tajwanu.
Studio Taipei. Studio Taipei. Taipei. Studio Taipei. Taipei. Studio Taipei.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I mamy już połączenie, tak. Ryszard Zalski jest słyszany, ale troszeczkę mamy jakieś zakłócenia dźwiękowe.
Aha, a teraz jestem słyszany, czy nie?
Tak, tylko proszę troszeczkę dalej mówić od mikrofonu, aha, dobrze?
Okay. Dobrze. Chcę się odnieść dzisiaj do artykułu, który pojawił się w prasie amerykańskiej, w Politico, i omawia reakcję obu przedstawicielstw, tajwańskiego i chińskiego, na wizytę Nancy Pelosi. Czy teraz jest troszkę lepiej z dźwiękiem?
Tak, zdecydowanie tak.
Okej, dziękuję. Dobrze, więc porównuję, jak oba kraje zareagowały, ich przedstawiciele w Waszyngtonie. I tutaj mamy dwie osoby, czyli chińskiego ambasadora Qin Gang i muszę operować niestety imionami. I on bardzo był aktywny w mediach głównego nurtu, udzielał mnóstwo wywiadów. I w przeciwieństwie właśnie do jego reakcji, przedstawicielstwo Taipei było znacznie bardziej takie wycofane i konserwatywne. I przedstawicielka właśnie Tajwanu w Waszyngtonie, pani Xiao, ona miała znacznie mniej wystąpień i tak naprawdę niewiele się udzielała. I zgodnie z opiniami niektórych obserwatorów, szkodziło to trochę wizerunkowi Tajwanu, że byli tacy znacznie bardziej bierni od właśnie chińskich władz, które w Waszyngtonie zalały media swoimi wystąpieniami, udzielały się bardzo dużo. I ten ich przekaz był taki bardzo silny i zdecydowany. I to, jak powiedziała jedna z, tu jest cytowana w tym artykule taka z Nowozelandii, bardzo znana profesor Anne-Marie Brady. I ona mówiła, że strategia Chin polega na nasyceniu rynku. Jeśli jeden kanał przekazu nie działa, to się zalewa informacją mnóstwo innych kanałów, tak żeby ten przekaz był bardzo wyraźny. I jest tak, że władze chińskie mają dostęp do znacznie wyższych, jakby tych ważniejszych przedstawicieli rangą, powiedzmy w różnych ichniejszych ministerstwach lub dyplomatów, a jednak Tajwańczycy albo nie są zapraszani, albo rezygnują, żeby nie denerwować Chińczyków z tych wyższych, takich bardziej naświetlanych wystąpień. Także to jest taki ogólny przegląd reakcji obu krajów, bardzo zdecydowany i pełen taki werwy chiński. I nawet po Twitterze to było widać, że ten ambasador chiński Qin nadawał cały czas, a przedstawicielka Tajwanu znacznie mniej. To tyle ode mnie, właśnie takie ciekawe zestawienie i obserwacja tego, jak oba kraje zareagowały na tą całą sytuację po wizycie Nancy Pelosi. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie, Ryszard Zalski i studio Taipei, a my przenosimy się z tym przeglądem prasy dalej.
Studio Londyn.
A co ciekawego dzieje się w Londynie? O tym opowie nam Iza Smolarek. Państwo słyszeli i dobrze znają ten dżingiel. Witam cię, Izo.
Dzień dobry, witam Magdo, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. I teraz tak, odnosząc się do tego, co powiedział Dmytro Antoniuk, Daria Dugina u nas jest na czołówkach gazet, co jest dosyć dziwne, ponieważ Brytyjczycy są bardzo wsobni i wolą mówić o samych sobie, a nie zajmować się tym, co się dzieje poza Wielką Brytanią. Daria Dugina pojawia się w kontekście między innymi tego, że była ona na brytyjskiej liście osób objętych sankcjami ze względu na sympatie związane z Kremlem. Poza tym tutaj spekuluje się i tutaj też dużą rolę ma brytyjski wywiad, że jednak za śmiercią Duginy stoi Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji, a w ataku miał zginąć jej ojciec Aleksander, uważany za mózg operacyjny Putina. Stało się tak, że jednak on z jakichś względów zrezygnował z jazdy swoim samochodem i tutaj też spekuluje się, czy czasami jednak nie dostał w ostatniej chwili tej informacji, że coś może być nie tak, że jego życie jest zagrożone i po prostu wysłał samochodem swoją córkę, co w kontekście jego filozofii nie jest wcale takie dziwne. Także to jest jeden z tematów gorących. Drugi temat gorący to to, że bierzemy brud tutaj w Wielkiej Brytanii, ale chyba nie we własnym domu. Wielka Brytania przygotowuje się na wielki blackout, który ma nastąpić w okresie jesienno-zimowym, bardziej ze wskazaniem na zimę. Blackout polegający na tym, że mogą być przerwy w dostawach energii elektrycznej. I tutaj pomysłów na to, jak to rozwiązać, jest mnóstwo. Zbierają się specjalne rady, które zastanawiają się, w jaki sposób rozwiązać ten problem. Okazuje się, że rząd, a właściwie Liz Truss, która walczy o fotel premiera, ma fantastyczny to jest znak zapytania, pomysł na to, żeby dopłacać rodzinom, które będą wyłączały pralki w określonych godzinach. Czyli nie ma prania wczesnym popołudniem. I jeżeli rodziny zdecydują się nie używać pralek, to wtedy dostaną dotacje pieniężne od rządu. Jestem ciekawa, dlaczego akurat pralki, a nie na przykład zmywarki, albo sokowirówki, albo chociażby internet. Zobaczymy, cofamy się troszeczkę tutaj do komunizmu, tak mi się przynajmniej to wydaje. Z kolei, ponieważ ta walka między Liz Truss a Rishim Sunakiem wychodzi na ostatnią prostą, przypomnijmy, że 5 września poznamy przyszłego premiera albo premierkę Wielkiej Brytanii. Rishi Sunak bardzo mocno zarzuca Liz Truss, że ona szasta pieniędzmi. Przypomnijmy, że Rishi Sunak był ministrem skarbu, w związku z czym ma troszeczkę więcej wiedzy i trochę więcej do powiedzenia w tej kwestii. Natomiast The Guardian donosi o krytycznym braku pracowników domów spokojnej starości. Oczywiście Liz Truss szerokim gestem chciałaby dofinansować NHS, czyli publiczną służbę zdrowia. Oczywiście też domy spokojnej starości. No i to takie rozdawnictwo pieniędzy w tej chwili z jej strony trwa. Aczkolwiek to wszystko różni się od być może sytuacji polskiej, ponieważ tutaj politycy, którzy składają obietnice wyborcze, następnie z nich są bardzo mocno rozliczani i to w sposób formalny, ponieważ zbiera się specjalna komisja albo kilka komisji, które badają właśnie, czy to wszystko, co polityk obiecywał wcześniej podczas kampanii wyborczej, jest spełniane. Między innymi na tym właśnie poległ Boris Johnson, ponieważ okazało się, że też na przykład obiecał, że będzie budowane kolejne wiele szpitali, a okazało się, że szpitale nie są budowane, tylko przebudowywane, co stanowiło jeden z wielu gwoździ do trumny Borisa Johnsona. Tyle z Wielkiej Brytanii.
To jeszcze się dopytam, Izo, bo na najbliższy piątek zaplanowane są znowu protesty związane z transportem. Coś więcej możemy powiedzieć na ten temat?
Ja mam wrażenie, że protestami i strajkami tutaj od wielu tygodni już właściwie Wielka Brytania stoi. Mamy szereg protestów i właściwie mam czasami wrażenie, że mówienie o tym z perspektywy Studia Londyn bywa już nudne, ponieważ można byłoby sobie tak w ciemno wymyślić protest pielęgniarek, protest prawników, protest kominiarzy. Wszyscy generalnie tutaj protestują ze względu na wysoką inflację, na recesję, na płace, które nie gonią wydatków. Faktycznie dopiero co skończył się protest pracowników kolei. Zapowiadany jest kolejny protest. Protestują też, czyli nie działają autobusy, nie jeżdżą autobusy w określonych regionach Anglii i Walii. No i teraz cały czas protest pracowników Felixstowe, czyli największego portu kontenerowego w Wielkiej Brytanii, obsługującego prawie 50% naszego importu i eksportu. transportu. Tam też jest protest, ma trwać 8 dni, dzisiaj jest drugi dzień. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Wielka Brytania przygotowuje się jednak, że ten protest będzie nieco dłuższy, a w związku z tym zacznie znowu brakować towarów na półkach w sklepach.
Bardzo dziękuję za ten głos i za Smolarek i Studio Londyn.
Pierwsze strony gazet.
To ja jeszcze Państwu powiem o tym, że przywódcy w Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji i Niemiec o bezpieczeństwie jądrowym na Ukrainie, to właśnie oni w niedzielę w rozmowie telefonicznej rozmawiali na temat bezpieczeństwa obiektów jądrowych na Ukrainie, poinformowało m.in. biuro Borisa Johnsona, to w nawiązaniu do rozmowy z Izą Smolarek. My za kilka chwil przeniesiemy się już na Bałkany, mam nadzieję, a teraz muzycznie razem z Goranem Bregowiczem. Pierwsze strony gazet, teraz prosto z Bałkanów.
Studio Bałkany.
I Liliana Wiadrowska jest już przy naszym mikrofonie. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Tak, godzina 7:36. To jest dość wczesna godzina i uwaga, bałkańska prasa czasami jeszcze nawet nie jest sprzedawana, bo Bałkany wstają gdzieś mniej więcej w okolicach godziny 9:00. I jeżeli ktoś był, to wie, że przed 9:00 nawet do sklepu spożywczego jest trudno się dostać. To nie tak jak u nas, że piekarnie są otwarte bardzo szybko i sklepy już niemalże od 7:00. Ale coś o tym lenistwie właśnie na Bałkanach. A lenistwo na Bałkanach to przede wszystkim Czarnogóra. Jest mnóstwo kawałów, że w Czarnogórcy są strasznie leniwi, że lubią spać, leżeć cały czas, że odpoczywają po śnie, jak ja teraz właśnie. No i uwaga, tutaj 24 godziny, taki jest taki portal właściwie, bo na pierwszej stronie zacznę po prostu dzisiaj to internetowo, jest właśnie o Czarnogórcach, którzy w tym roku biją swój rekord w leżeniu. I uwaga, 117 godzin jest to dotychczasowy rekord. Uwaga, też pobity w Czarnogórze. I teraz Czarnogórcy właśnie próbują jeszcze podbić ten wynik. No, zobaczymy. Natomiast teraz ja przechodzę już do pierwszych stron gazet normalnych. I tutaj Słowenskie Nowice. Tytuł taki raczej niepocieszający, bo jak niedawno były wszędzie wirusy i różne choroby, to tutaj uwaga, wirus, który nosi imię paradiżnikowa gripa. To ten słodki słoweński język tutaj. Paradiżnik, paradise, to u nich są pomidory. No ale pomidorowa grypa oznacza, że niestety pojawiają się takie coś jak ta ospa małpia, tylko ospa małpia dyskryminuje pewną grupę ludzi. Tutaj tego nie ma, tutaj natomiast dyskryminowane są dzieci. Przede wszystkim na razie choroba pojawiła się w Indiach, ale już Słoweńcy o tym piszą, czy przypadkiem nie dojdzie do nas, bo uwaga, nie ma zdrawila. Zdrawilo to oczywiście lekarstwo. Dalej, Żurnal 24 też ma o tym leżeniu, o tym rekordzie leżenia. Dalej, jeszcze na drugiej stronie, w drugiej połowie Żurnalu 24. Uwaga, zaczęło się. Mnogie stałkę, czyli protesty z powodu inflacji. Jak widzą Państwo, nie tylko u nas w Polsce jest ten problem, że wszystko drożeje strasznie. No i pierwsze takie rzeczy zdarzają się, uwaga, właśnie w Słowenii. Natomiast lecę dalej. Teraz Siol. Czy ten cudowny otok... Nie cudowny. Czy ten otok to jest wyspa? Cudownie ochroni nas przed Putinem. I uwaga, nie chodzi o Wielką Brytanię i jej pomoc w II wojnie światowej, tylko chodzi, uwaga, o co? O Cypr. O Cypr. Przed kliknięciem w artykuł tutaj na wersji strony online tego artykułu możemy się dowiedzieć, że właśnie chodzi o Cypr i o gaz. O gaz Putina, także no nie jest tak źle. Dalej jeszcze, a propos tego wirusa, który się szerzy, to jest jeszcze roślina niebezpieczna, która właśnie w Morzu przy Morzu Śródziemnomorskim się szerzy jeszcze gorzej niż ten wyjazd. Dosłownie jakby miała małe nóżki i przechodziła, ale chodzi po prostu o wiatr. No i uwaga, ta roślina pochodzi z kitajskiej, czyli z Chin i naszla pod Europę w XVIII wieku. To znaczy, drogę do Europy znalazła w XVIII wieku, a teraz stała się tutaj chwastem niemalże, który jest wykorzeniany, gdyż, uwaga, powoduje problemy z sercem, a nawet może prowadzić do paraliżu. Także proszę uważać, będąc tam jeszcze, kończąc swoje wczasy w Chorwacji, bo tam też ona niestety jest, a przede wszystkim jest na wyspie Chwar. I o tej roślince pisze się. No a jeszcze na koniec. Wieczerni list. Zobaczmy, co u Chorwatów. Chorwaci, wiadomo, piszą o wypadku, który teraz miał miejsce w tunelu, który spowodował duże problemy w komunikacji. Na szczęście nikt tam nie został śmiertelnie ranny. Ale piszą też, uwaga, o tym, co się dzieje w Słowenii. No i tutaj bardzo ciekawe, proszę Państwa, migrantów jest coraz więcej na granicy, ponieważ został... Ta część płotu na bałkańskim szlaku migracyjnym została zdemontowana za sprawą Roberta Golowa, lewicowego działacza, który dostał się teraz na funkcji premiera. No i uważa, no i teraz on uważa, że to wcale nie jest powód, tak, nie. Że to jest zupełny zbieg okoliczności, jak zdemontował ogrodzenie. Że teraz, uwaga, znaleziono w ostatnim samym tygodniu tylko sześciu z Bośniacy w aucie, sześciu z Indii, ktoś tam jeszcze, 8 osób przewoził. No tak, ja tak się czasem zastanawiam, tak już między nami, czy oni naprawdę myślą, że jak napakują 8 osób do samochodu, to będzie to mniej niebezpieczne i mniej rzucające się w oczy, niż jakby, nie wiem, dwójkami na przykład przewozili. Ale taką oni mają logikę, ale o tym już kiedy indziej. Dziękuję, Magdo, oddaję głos do studia.
Bardzo dziękujemy. Liliana Wiadrowska i najświeższe informacje z pierwszych stron gazet z Bałkanów.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl /
wspieraj Radio Wnet.